prowadził do obrad Okrągłego Stołu i ustaleń, które zostały tam podjęte, ale również, co jest istotne, współuczestników tego procesu. Ponieważ to było tak wielkie wydarzenie, które, jak tytuł konferencji wskazuje, był pewną wyprawą w nieznane, to rola intelektu, rola strategicznej wizji, jak państwo powinno się zmieniać, miała ogromne znaczenie. W związku z czym chcemy podkreślić udział tej inteligencji, która wywodziła się z ruchu studenckiego, z Zrzeszenia Studentów Polskich, którzy już byli pokoleniem, które przetarło się w demokratycznych wyborach wewnątrz organizacji, miało inne też spojrzenie na wiele procesów politycznych i było bez wątpienia jednym z silników, który doprowadził do tego procesu, który zakończył się taką właśnie wielką, wspaniałą historią, której świadkami jesteśmy do tej pory. Ja nie jestem historykiem, nie jestem politykiem, więc nie będę tych oczywiście analiz tutaj robił. Chcę tylko powiedzieć to, co przypada mi w obowiązku jako waszego reprezentanta, szefa Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, że nie byłoby tej konferencji, gdyby nie współpraca, którą chcę tutaj podkreślić. Przede wszystkim z panem prezydentem i jego fundacją Amicus Europe. To jest nieprawdopodobna wielka sprawa, która napędza nasze wspólne działania. Oczywiście Muzeum Niepodległości z panem dyrektorem Skoczkiem, ale i panem dyrektorem, który dzisiaj w jego zastępstwie nas witał. To są te czynniki, które umożliwiają nam działanie. Przypomnę, tu na sali są ludzie, którzy na tym samym wydarzeniu uczestniczyli. Otóż gdzieś w latach 80. po stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim spotkał się z organizacją partyjną Uniwersytetu Warszawskiego pierwszy sekretarz komitetu, czyli generał Wojciech Jaruzelski. Ja nie pamiętam, którego dokładnie to było dnia, ale było to na pewno. I jako przykład tego, co powiedziałem, że my jako reprezentanci środowiska poststudenckiego, wywodzący się z tego ruchu, mający inne doświadczenia z ruchu, czyli otwartość, brak skrępowania w krytyce, a też odporność na krytykę. Ja wtedy na tym spotkaniu, występując, powiedziałem: panie generale, czas byłoby się udać do Sulejówka. Bowiem być może przemiany, które są niezbędne, bo mówiliśmy i były bardzo krytyczne głosy, tak, że trzeba przemiany, że partia się nie może w ten sposób dalej kontynuować i tak dalej. I mówiłem, że być może wzór marszałka, który byłby przez pana generała towarzysza wówczas zastosowany, może by umożliwił skuteczne zrealizowanie reform, przez to, że byłby w stanie kontrolować i mieć cały czas jakby guzik siły w swoim ręku. To jest mowa o historii oczywiście alternatywnej. Pewnie wybrał drogę lepszą, skuteczną, ale chcę to powiedzieć tylko dlatego, że nie spotkały mnie z tego tytułu żadne represje. Koledzy, którzy po spotkaniu tam do mnie dochodzili, mówili: człowieku, ty się pożegnasz zaraz z tą pracą na uniwersytecie i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego się nie stało. Czyli sygnały, które płynęły jak różne małe stróżki, jak ziarenka piasku, docierały nie tylko w postaci raportów pewnie, ale również czasem osobistych doświadczeń generała, który do pewno się nie spodziewał, że ktoś mu powie, żeby się udał do Sulejówka. I proszę państwa, nie byłoby oczywiście tej konferencji, gdyby nie pomysłodawcy tej konferencji. Chciałem tutaj szczególnie podkreślić rolę Antoniego Dragana i Kazimierza Kłody, którzy myśleli o tym procesie, byli spiritus movens przygotowań do tej konferencji. Witam przede wszystkim również wszystkich uczestników panelu, ponieważ będą każdy z nich prezentowany w szczegółowej charakterystyce ich postaci, więc pozwolicie, że nie będę przedłużał tego tutaj wystąpienia. Jeszcze raz się głęboko cieszę, że jesteśmy razem, że chcemy słuchać, że chcemy ciągle utwierdzać się w tym, iż to wydarzenie w najnowszej historii Polski należy do jednych z najważniejszych, które wytyczyło przyszłość naszego kraju, wierzę, dobrą przyszłość. Dziękuję wszystkim i zapraszam Antoniego Dragana do prowadzenia konferencji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dla organizatorów konferencji taki moment, w którym kończą się przygotowania i zaczynają obrady, to jest moment najważniejszy, bo jest to weryfikacja tego, czy przygotowania, które się prowadziło, rozmowy, które się prowadziło, zaowocują daną konferencją. Mam nadzieję, że tak będzie w dniu dzisiejszym. Są w historii takie wydarzenia, które, gdy się spojrzy na nie z perspektywy, oceniane są inaczej niż w momencie, w którym dochodzą do skutku. Im dłuższa perspektywa, tym te oceny są bardziej, powiedziałbym, neutralne i wszyscy się co do znaczenia tych wydarzeń zgadzają. Niedługo będziemy obchodzić 1000. rocznicę stania się Polski królestwem, wejścia Bolesława Chrobrego do rodziny tych, którzy w Europie ówczesnej mogli być uważani za równych królom. Wydarzenie, na które będziemy dzisiaj skupiać swoją uwagę, 36 lat temu było spotkaniem ludzi rządzących Polską w ówczesnej sytuacji i ludzi, którzy rządzącymi się w wielu obszarach i w wielu aspektach nie zgadzali. I było wyjątkowym wydarzeniem w naszej historii, bo szukanie kompromisu to nie jest najmocniejszą stroną w naszej historii. Owoce tego spotkania po latach są różnie oceniane i będziemy o tym mieli okazję dzisiaj rozmawiać. Dla nas, wspomniał o tym Krzysztof przede mną przed chwilą, ludzi wywodzących się z ruchu studenckiego, pewnej części ruchu studenckiego, która ukształtowała się w 1950 roku, zaczęła się kształtować wtedy. Szukanie kompromisu, szukanie porozumienia w środowisku było bardzo naturalną metodą działania, porozumiewania się. Nie ze wszystkich aspektów działań po latach 75 pewnie możemy być równie zadowoleni, jak na przykład z tego, że polska kultura studencka, polskie kluby studenckie były czymś zupełnie wyjątkowym w Europie lat 60. i nawet 70. Od lat 80. polityka wiele zdominowała. I dzisiaj o polityce będziemy rozmawiać. Będą rozmawiać także oprócz, niezależnie od obok bardzo wybitnych znawców tematu i tematyki, koledzy, specjaliści, którzy zaczynali kiedyś w ruchu studenckim swoją drogę do wielkiej, często bardzo polityki. I myślę, że te dwa panele pozwolą nam trochę inaczej spojrzeć na skutki, efekty Okrągłego Stołu. I będziemy mieli bardziej pogłębione spojrzenie na to wszystko, co się wtedy przy Okrągłym Stole w wielu jego obszarach dokonało. Grafika, którą umieściliśmy na plakacie, który jest eksponowany, to jest grafika, którą własną ręką uzupełniał Kazimierz Kłoda, siedzący tutaj sekretarz Okrągłego Stołu po stronie rządowej, współpracownik Stanisława Cioska. To pokazuje, że na różne sposoby ten stół przygotowywano, także rysując rozmieszczenie, umieszczając osoby, które przy Okrągłym Stole znalazły się we właściwym miejscu. Ponieważ zakładaliśmy i bardzo się z tego cieszymy, że pan Aleksander Kwaśniewski, nasz przyjaciel, kolega, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, spełniający wyjątkową rolę przy Okrągłym Stole, będzie miał przemówienie otwierające. Ja tylko do jednej uwagi pana prezydenta chciałbym nawiązać. Wszyscy, którzy byli działaczami ruchu studenckiego, działali w organizacji studenckiej, wiedzą, jak było niemożliwością narzucenie własnego poglądu grupie, w której się było nawet liderem, czy aspirowało się do bycia liderem. Także jedną pewnie ze słabości sytuacji, jaką mamy w tej chwili w Polsce, jest to, że w środowisku studenckim można wiele zjawisk zaobserwować, ale na pewno nie to, że dojrzewają tam przyszli liderzy polityczni, którzy będą się chcieli posługiwać metodą dialogu, kompromisu, ucierania poglądów, dochodzenia do wspólnych racji. wygrywania i przegrywania, a nie traktowania przegranych głosowań jako klęski życiowej. Wiele aspektów Okrągłego Stołu budzi różnego rodzaju skojarzenia i spojrzenia. Przygotowując tę konferencję wspólnie z Kazikiem Kłodą, zastanawialiśmy się, jak ułożyć program, rozmawiając przez kilka miesięcy z wybitnymi profesorami, specjalistami różnych dziedzin nauki historycznej, socjologami. I ostatecznie uznaliśmy, że postaramy się spojrzeć na to wszystko, co wiąże się z tą wielką zwrotnicą historyczną, jaką była ta wyprawa w nieznane, którą był Okrągły Stół, z perspektywy osób, które spojrzą na to z różnych bardzo punktów widzenia. Moderatorem sesji będzie pan kolega, pan profesor Jacek Raciborski, też w swoim czasie działacz naszej organizacji, współzałożyciel Ruchu Młodych Pracowników Nauki w nowym, odrodzonym Zrzeszeniu Studentów Polski po 1982 roku, ale wcześniej kierownik znanego bardzo klubu Sigma, Ośrodka Pracy Twórczej na Uniwersytecie Warszawskim, Kolokwia Komunia, wybitne wydawnictwo Ruchu Młodych Socjologów, Klub Otrycki, osoba powszechnie i publicznie znana. Zaprosiliśmy do udziału w tym panelu pana profesora Andrzeja Friszkę, wychodzącego trochę z innej perspektywy społecznej, bo w swoim czasie mocno zaangażowanego w działalność ośrodka Więź, miesięcznika Więź związanego z chrześcijańskimi inicjatywami wydawniczymi, wybitnego historyka, znawcy z historii Polski najnowszej. Pana profesora Andrzeja Romanowskiego zaprosiliśmy również jako wybitnego polemistę, a w swoim czasie także dla tych, którzy byli czytelnikami studenta w latach 70., 80., wybitnego publicystę publikującego wtedy w Studencie, między innymi pod nazwiskiem Grzegorz Bytnar. Ci, którzy nie wiedzą o tym, to mogą się dowiedzieć z wielkiej książki, którą Przegląd wydał. Zaprosiliśmy również pana doktora Zbigniewa Siemiątkowskiego, ale chciałem powiedzieć, że również naszego kolegę z Uniwersyteckiej Organizacji Studenckiej w swoim czasie. Nie będę wymieniał, jakie funkcje pełnił. Był także przy Okrągłym Stole ekspertem strony rządowej. I Kazimierz Kłoda, sekretarz Okrągłego Stołu, człowiek, który ze Stanisławem Cioskiem uczestniczył w wielu uzgodnieniach i wspólnie z drugim reprezentantem tej grupy ludzi, którzy byli sekretarzami Okrągłego Stołu, z księdzem Orszulikiem, przechowywał wiele tajemnych uzgodnień, jeżeli takowe były, Okrągłego Stołu. Zakładamy, że to wszystko, o czym będą mówić paneliści, spotka się z Państwa żywą reakcją. Zachęcamy do pytań, do wypowiedzi. Zakładamy, i to od razu powiem, wydanie publikacji z wystąpieniami, omówieniem dyskusji z tej konferencji. Po konferencji to będzie wspólne przedsięwzięcie. Jeżeli Państwo będziecie zabierać głos, to proszę się przedstawiać na użytek także tego, że łatwiej będzie nam później to omawiać w publikacji, podając właścicieli tych wypowiedzi i poglądów. Na koniec poinformuję chyba jeszcze o tym, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie Państwo, że cała konferencja jest transmitowana w internecie. Wiele osób, które ją ogląda, dlatego pewnie wielu z panelistów będzie z tego miejsca przemawiać, ale można i z tego za stołem. Zapraszam w tej chwili pana profesora Raciborskiego, pana profesora Friszkę, pana profesora Romanowskiego i Zbyszka Siemiątkowskiego tutaj zajęli miejsca i oddaję już władzę nad tą częścią konferencji profesorowi Raciborskiemu.
Coś tu krzeseł brakuje.